Jak nazywa się człowiek, który, gdy popadniesz w długi, zabierze ci telefon? Komórnik. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to pierwszy odcinek Biznesu 2.0 w tym roku 2021. Jakoś przetrwaliśmy ten poprzedni, choć nie było łatwo. Mam nadzieję, że ten będzie łatwiejszy, ale również na pewno będzie pełen wyzwań. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że większość problemów sprowadzamy do swojego życia na własne żądanie. Ja Wam dzisiaj opowiem, jak wiele udało mi się problemów sprowadzić na własne żądanie do swojego życia, dlatego że na świecie istnieją trzy grupy osób. Jedna grupa to są ci, którzy się nie uczą nigdy i pod żadnym pozorem, czyli oni się nie rozwijają. Oni obojętnie, czy trafią do szkoły, na studia, na szkolenie, czy trafi w ich ręce książka, oni nic z tego nie wyciągają, bo albo tego nie czytają, albo są tak sceptyczni, że nawet jakby przeczytali całe, to i tak by to wszystko przyatakowali, zdisowali, powiedzieli nie, bo to, bo tamto, bo siamto. To jest jedna grupa ludzi. Druga grupa ludzi, ta już mądrzejsza oczywiście, to są ci, którzy uczą się na cudzych błędach. I dzisiaj cała ta grupa ludzi będzie zadowolona, ponieważ ja będę mówić o wielu swoich błędach z przeszłości. A trochę ich popełniłem. No i trzecia grupa ludzi, to jest ta trzecia, najlepsza. Druga, to jest też całkiem niezła, czyli ta, która potrzebuje uczyć się na swoich błędach, czyli zrobić jakiś błąd, popełnić go i wtedy wyciągnąć wnioski. Zazwyczaj jak jesteś człowiekiem rozwojowym, to jesteś mieszanką tych dwóch ostatnich grup, czyli niektóre rzeczy potrzebujesz przerobić na swoich błędach, bo jakoś tak nie docierają do ciebie, że to są błędy, mimo że widzisz, że inni je popełniają, a niektóre rzeczy jesteś w stanie przerobić, nie popełniając danych błędów. W każdym razie te dwie grupy dzisiaj mogą się otworzyć na ten odcinek, ponieważ pokażę Ci kilkanaście swoich, moich własnych błędów finansowych z przeszłości. Niektóre są totalnie głupie, idiotyczne, imbecylskie i ktoś mógłby zadać pytanie, nie jest Ci wstyd w ogóle mówić o takich rzeczach? Odpowiedź brzmi, oczywiście, że nie. Z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że ja jestem tu i teraz, a nie wczoraj, tam. Więc przeszłość jest przeszłością i ja to w pełni rozumiem. Także każdy z nas popełnił różnego typu błędy. No i ja nie zamierzam siedzieć w tych błędach godzinami i płakać, tylko wyciągnąłem wnioski i żyję, więc wcale mi nie jest wstyd. Mało tego, nie jest mi też wstyd, ponieważ wiem, że mówiąc o tym, mimo że oczywiście część widzów uznano, tak głupi to ja nie będę. I to jest pocieszające, to jest funkcja motywacyjna, no, nowy rodzaj motywowania ludzi. Pokaż, jak jesteś głupi, to oni stwierdzą, nie, to ja nie jestem aż tak głupi. Także tak dziś będzie. W każdym razie wiem, że to działa dla tych ludzi, którzy się uczą. Czyli oni stwierdzą, dobra, czyli on zrobił tak, tak i tak, to ja tak już mogę nie zrobić, skoro efekty tego są mizerne. I tyle. W związku z czym wiem, że to jest po prostu dobre. To jak ja się mam wstydzić, że robię coś dobrego? Oczywiście, jak to w moim stylu, postaram się do tego dodać jakieś takie konkrety, jakiś pierwszy krok, który można zrobić, albo co można w ogóle zrobić, żeby danego błędu uniknąć, żeby nie ograniczyć się do tego, że no, zrobiłem to i to było złe, tylko co można zastosować, żeby zwiększyć szansę uniknięcia takiego błędu. To jest dobry czas na początek roku, ponieważ początek roku to jest zawsze ten moment, kiedy myślimy, co zmienimy w tym roku już zrobię to, tak, pójdę na siłownię, rzucę palenie i tak dalej, klasyka gatunku. Natomiast myślę, że dzisiaj będzie parę takich tematów finansowych, które warto wziąć pod uwagę w tym roku i warto wdrażać poprawne, właściwe finansowe nawyki. Temat finansowy w tym czasie jest optymalnym tematem, ponieważ w tym czasie właśnie myślimy nad tym, co chcemy zmienić w swoim życiu. Niektórzy mówią, zapiszę się na siłownię, rzucę palenie i tak dalej. Niektóre z tych rzeczy nawet wychodzą. Na pewno warto przeanalizować swoje finanse na początku roku, żeby ten rok był najlepszym finansowo rokiem w Twoim życiu. Może tak być niezależnie od tego, jaka jest dziś sytuacja, bo to, że ona dziś jest może nie najlepsza w niektórych przypadkach, to wcale nie oznacza, że nie może być dużo, dużo lepsza. Nie będzie się bez kryptoreklamy oczywiście, więc jak chcesz wiedzieć, jak wdrażać nawyki skutecznie i co najważniejsze, bez silnej woli, bo to jest klucz jakby, albo nawyki, albo silna wola, albo metody psychologiczne wdrażania nawyków, no albo walka z samym sobą, ze światem i ze wszystkim, co jest z góry skazane na porażkę. Więc nawyki 2.0 zdobędziesz z linka pod tym filmikiem, a tam masz niemało, bo 410 stron o tym, jak się nawyki skutecznie tworzy. Włożyłem w tę książkę całe serce, widzisz, już mi nie zostało, zostałem człowiekiem bez serca. Także naprawdę jest tam dużo, dużo fajnych rzeczy, które sam z powodzeniem od lat stosuję. Dobra, kilkanaście błędów finansowych, które udało mi się skutecznie popełnić, żeby zniszczyć swoje życie finansowe na wiele lat. Pierwszy to jest wydawanie wszystkiego do zera. Czyli każdy człowiek, choć większość jest tego nieświadoma, ma jakieś minimum, ile musi mieć na koncie albo w portfelu, obojętnie. Czyli ktoś mówi, no, to jest ten element stresu, ten moment stresu taki, że dla większości ludzi to jest niestety zero. Czyli kiedy na moim koncie jest zero albo symboliczne zero, czyli nie wiem, 17 zł, to wtedy czuję stres. I wtedy zaczynam myśleć inaczej, czyli dobra, teraz już czegoś nie kupuję, teraz już kombinuję, liczę i tak dalej. Czyli zmieniamy się w taki tryb przetrwania. Niektórzy niestety, ja byłem na tym etapie najpierw, a potem byłem na jeszcze niższym, bo to idzie dalej, bo potem można dostać kredyty, debety, limity w rachunku. Jak ja miałem limit w rachunku kiedyś, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 25 tysięcy, no to mi się ten stres zaczynał, kiedy kończył się limit. Czyli ja wchodziłem, logowałem się na mBank i nie miałem stresu, jak było zero. Zresztą szybko zapomniałem, jak to jest tam mieć zero. Zazwyczaj widziałem czerwone minus 24 800, czyli blisko końca limitu. I dopiero wtedy miałem ten stres. Czyli moje minimum to nawet nie było zero, tylko minus ileś. To już jest w ogóle chore, niedorzeczne. Natomiast zero to też jest chore. To, do czego Cię zachęcam, jak z tego błędu wyjść, to jest ustawić inne minimum. Czyli stwierdzić, dobra, od teraz muszę mieć na koncie, w zależności od sytuacji, ale jeżeli zaczynasz dopiero, jesteś w tyłku, że tak powiem, to ustal sobie 3 koła. Czyli 3 koła musi być na koncie i po prostu, no nie wiem, żeby je wydać, to musi się wydarzyć tragedia. Nie wiem, jadę samochodem, wypadnie opona, trzeba pilnie naprawić, albo ktoś zachoruje, takie rzeczy. I tylko wtedy mogę zejść poniżej 3000. W każdym innym wypadku 3000 to jest to samo co zero. Po prostu to jest nietykalne. Nie można tego dotknąć. I potem z czasem zwiększasz to. Czyli zauważysz za jakiś czas, że 3000 to jest luz. To zawsze trzymasz 3000, nigdy nie schodzisz na 2800. Albo nawet jak Ci się zdarzy, bo jakąś transakcję zrobiłeś większą i tak dalej, zapłaciłeś kartą i nagle patrzysz na koncie, że masz 2600, to wtedy powinno Ci się włączyć takie serca bicie przyspieszone, takie tu, 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 tu. 2800 mam na koncie? Nie, trzeba to naprawić i szybko działasz, nie wydajesz, zatrzymujesz wydatki, żeby było 3000. Jak będzie Ci z tym komfortowo, to zwiększasz to. Czyli dobra, 5000, 10, 20, 50, 100. Dla niektórych to brzmi absurdalnie. Niektórzy to oglądają, mówią, jak? Nigdy nie zejść poniżej plus 100 tysięcy na koncie? No tak. A może 200? A ostatnio podobała mi się, znaczy akcja mi się nie podobała, ale był tam ukryty sens. Otóż jakiś tam sędzia zadecydował, żeby redakcji tej firmy, która wydaje Rzeczpospolitą, tę firmę kojarzę bardzo dobrze, ponieważ jej założycielem jest Grzegorz Hajdarowicz, fantastyczny gość, którego widziałem w Dragon's Denie. Mam nadzieję, że będziemy go tutaj kiedyś gościć. No i sędzia zajął im ponad 5 milionów złotych na poczet jakichś długów. Wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że oni te długi już mieli spłacone. Więc zajęli im drugi raz 5 milionów. Ja czytam ten artykuł. Pierwszy to jest odruch przedsiębiorcy. Ja pierdzielę, pieprzone państwo, gnoje znowu tępią przedsiębiorcy. To był pierwszy odruch, ale drugi, chwila. Czyli gość miał drugie 5 baniek. Pięknie. I wtedy sobie pomyślałem, kurczę, to jest właśnie zabezpieczanie firmy, myślenie długofalowe, że tam robią firmę, robią biznesy, więc muszą zamiast kupić wszyscy auta, samoloty, helikoptery, to oni myślą, że dobra, za rok, dwa, pięć, różne będą przed nami wyzwania i tak dalej, więc musimy zatrudniać ludzi, zwiększać miejsca pracy, inwestować w marketing, więc oni mają minimum typu 5 milionów, a kto wie ile, może 50 i wzięli im 5 z 50, nie wiem. W każdym razie życzę jak najlepiej. I Tobie, w związku z czym dźwigamy to minimum, ono nie może być zero, to, że większość ludzi ma minimum zero, albo w zasadzie jeszcze więcej chyba ma minimum ujemne, to ich sprawa. Natomiast Twoja sprawa jest taka, żeby minimum było dodatnie. Matematycy teraz siedzą i mówią, ja pierdzielę, Wieczorek nie uważał w szkole, że on takich pojęć używa, ale nieważne. W każdym razie ustal sobie i to jest Twoje pierwsze zadanie na dziś. Napisz to sobie na kartce, to nie może być w głowie, to musi być po konkretach, na kartce albo w jakimś Excelu, gdzie będziesz robić swój budżet. Musi to być zapisane. Jakie jest Twoje minimum, poniżej którego nie wolno schodzić? Twoje pierwsze minimum, bo będziesz to edytować z czasem. Natomiast musisz mieć jakiś pierwszy krok. I spokojnie, bez nerwów na zasadzie, że dobra, teraz mam długi i tak dalej. Spokojnie. Wszystko w swoim czasie, nie spieszy się. Także nawet jak masz długi, to i tak ustal sobie minimum na plus 3000, czyli niezależnie od tego, że masz, wisisz na kartach kredytowych pieniądze, że komuś coś tam i tak dalej, to żeby na koncie nie schodzić poniżej 3000. Żeby to oznaczało, dzwoni na przykład do ciebie ktoś i mówi, pożycz 500 zł, a ty mówisz, nie mam. Bo dla ciebie teraz nie mam, to oznacza, mam 3000, czyli nie mam, bo to są nietykalne 3000. Tak samo później, mam nietykalne 10 tysięcy, więc nie mam. I już. Drugi mój epicki błąd finansowy to jest optymizm. Ale nie optymizm na takiej zasadzie, że wesoły ze mnie gość, bo to jest zawsze fajne, tylko taki optymizm zachodzący w oszołomstwo. Oszołomstwo tego typu, że w pewnym momencie swojego życia oglądałem jakieś filmy typu Sekret, czytałem książki, gdzie tam ludzie mówili, że myśl pozytywnie i będzie pozytywnie i tak dalej. I ja to łykałem jak pelikan i myślałem sobie, w takim razie, jeżeli ja działam z dobrą energią, pracuję po 16 na dobę, staram się, wkładam w to serce, to na pewno będą wyniki. I tu zawsze ta fraza słynna, co by się mogło stać, no nie? I to jest właśnie takie oszołomstwo, że ty nie patrzysz na liczby, na przykład, dobra, w poprzednie 3 miesiące zarobiłem średnio tyle, ale nie, że mi się wydaje, tylko loguję się na konta i patrzę, ile rzeczywiście było przychodu, ile było kosztu i skoro przez 3 poprzednie miesiące było tak, to prawdopodobnie w poprzednim będzie tak. A nie, że przez 3 miesiące gość zarobił po 3000, a w czwartym twierdzi, że zarobi 30, bo on teraz startuje z nowym turboprojektem i to od razu zadziała. Ja potrafiłem wymyślać takie rzeczy i wierzyć w nie święcie. I to jest takie okłamywanie najpierw siebie, to nawet, nie wiem, czy to okłamywanie, bo ja w to naprawdę wierzyłem, to nie potrzebowałem siebie przekonywać. Powiedzieli mi na szkoleniach, że będę bogaty w tydzień, więc wierzyłem w to. Także później jest okłamywanie wszystkich innych, zwodzenie w zasadzie takie, że robienie nadziei niepotrzebne. Także takie oszołomstwo to jest to, że chciałoby się, i to jest naturalna potrzeba człowieka, chciałoby się, żeby sukces był szybko. Że siadam, coś tam robię, coś klikam i jestem bogaty. I po prostu samochody się już nie mieszczą na parkingu. Chciałoby się. Tylko że to robią ludzie, którzy w ogóle... Tu jest problem, uważam, wręcz moralno-etyczny, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Bo to wynika z myślenia tylko o sobie i swoim tyłku. Ja chcę być bogaty. To jest to samo, jak grasz w totolotka. Ja chcę być bogaty. Ja chcę kupić kupon tylko, czyli dać z siebie jak najmniej, a wziąć jak najwięcej. To jest niefunkcjonalne podejście do życia. Oczywiście są ludzie, którym ono przez przypadek zadziała, ale w dalszym wypadku, w dalszym ciągu jest to coś, co źle w ogóle świadczy o twoim, nie wiem, przygotowaniu do egzystencji, do współżycia w społeczeństwie. Warto zrozumieć, że biznes na przykład, czy tak samo praca na etacie, to jest dawanie czegoś, to jest dawanie wartości w zamian za pieniądze. I ludzie, którzy by chcieli się wzbogacić w tydzień, to są ci, którzy chcieliby nie dać, ale wziąć. Czy to jest zdrowe? I jak w którymś momencie to skumałem, to sobie myślałem, aha, czyli ja chcę być milionerem, ale ja nie chcę się przemęczyć. Ja nie chcę się spocić. Ja nie chcę, żeby moim klientom było lepiej. Ja chcę tylko, żeby oni kupili moje produkty, co uczyni mnie milionerem. I to było żałosne. Patrzyłem wtedy w lustro i myślałem sobie, wieczorek, ty debilu. Tak nie można. To jest po prostu nie fair. Wtedy zrozumiałem, że są biznesy, są posady na etacie, które po prostu generują lepszą wartość. Patrzę przez okno domu i widzę, że śmieciarka podjeżdża. I pracują tam ludzie. Oni dają realną wartość, ponieważ jak oni by nie przyjechali, to te śmieci by mi gniły pod domem. Psy by je rozkopywały jakieś i tak dalej. Byłoby niesympatycznie, a oni jadą i dostają później za to wypłatę. To jest wnoszenie wartości. Oczywiście są biznesy, które nie wnoszą realnej wartości w życie człowieka, na przykład biznes kasynowy. Kasyna oczywiście przez całą pandemię otwarte były, bo jak zrobić inaczej. W każdym razie to średnio wnosi wartość w życie człowieka, zazwyczaj ją wręcz obniża. Niemniej jednak no, różne są formy. Uważam, że dużo łatwiej się wzbogacić i osiągnąć sukces, jeżeli będziesz myśleć w kategorii nie kiedy ja zarobię mój milion, tylko w kategorii co ja im dam, co ja im dam, jakie problemy rozwiążę, czemu będzie im lepiej przeze mnie. Jak w takiej kategorii zaczniesz myśleć, to zamiast myśleć sobie, zrobię super stronę sprzedażową i tak sprzedam książkę, że wszyscy ją kupią, to będziesz myśleć w innej kategorii. Zamykam się teraz na 2 tygodnie i od rana do wieczora na 3 kawach jadę, żeby napisać książkę 400 stron i przekazać tam wszystko. A potem dam ją do przeczytania paru znajomym, żeby powiedzieli mi, czy oni wiedzą o czymś, czego jeszcze nie ma w tej książce. A potem jeszcze przeczytam 5 innych książek o nawykach, żeby sprawdzić, czy tam autor nie wie czegoś, czego ja nie wiedziałem. I też trzeba to zawrzeć w tej książce. I to jest takie podejście. I później nagle się okazuje, że efektem ubocznym są pieniądze. Ale to wymaga czasu, to wymaga zmęczenia, to wymaga ciężkiej, no ciężkiej nie, bo ciężko to wiesz, pracują górnicy na kopalni. Natomiast intensywnej pracy, męczącej nieraz, mentalnie męczącej. Także jak zaczniesz myśleć o tym, co komu dajesz, a nie co bierzesz, to to, co bierzesz, przyjdzie zupełnie naturalnie w zwiększonej ilości. I to nie jest magiczne prawo jakieś cudowne, nie wiadomo jakie, tylko zwykła psychologia biznesu. Jak się koncentrujesz na tym, co dajesz, to znaczy, że koncentrujesz się na kliencie, czyli koncentrujesz się na rozwiązywaniu problemów rynkowych, czyli na tym, co jest potrzebne, za co ludzie będą chcieli płacić. I już, i robisz to lepiej. Tak to właśnie działa. W związku z czym rozwiązanie na oszołomstwo, jednym z rozwiązań to jest liczenie, ile masz, a nie ile będziesz mieć. Czyli jeżeli ty na przykład się zastanawiasz, czy chcesz kupić auto, ja kiedyś dowaliłem leasingiem z ratą 6200 miesięcznie. No bo wiedziałem, że przecież będzie dobrze i co by się mogło stać. No i debil. No i kupiłem sobie takie auto i szpanowałem. Panie, ja tu mam Mercedesa za ćwierćbani, ja jestem ktoś, nie jakiś ten byle pionek. No i tak jeździłem. I 6200, bo liczyłem nie to, co ja realnie mam, tylko co ja będę mieć w przyszłych miesiącach. Czyli ja już wiedziałem na kilka lat do przodu, normalnie wróżbita Maciej. Ja wiedziałem, że przez 3 lata nic się nie zepsuje w biznesie, wiedziałem, że mój dochód będzie tylko rósł i tak dalej. Czyli w momencie brania tego leasingu, ja byłem w stanie go spłacać, ale no to nie było tak, żeby potem jeszcze zostało na wczasy i pełen luz i inwestowanie. A inwestowanie jest ważniejsze niż samochody, przypominam. Więc tak dobrze nie było, ale ja już wiedziałem, że kolejny miesiąc będzie na pewno lepszy, że wszystko się będzie rozwijać i tak będzie przez parę lat aż do końca tego leasingu. Nie. W biznesie, czy w ogóle nie tylko w biznesie, ale w zarządzaniu pieniędzmi liczy się to, co masz, a nie to, co będziesz mieć. To jest rozumiesz, to babcie to już wiedziały 50-100 lat temu, że nie dzieli się skóry na niedźwiedziu. No nie? Także to jest to. Poczekaj, aż zarobisz, wtedy myśl, co z tym zrobisz. A do tego czasu dysponuj tym, co masz. To jest rozwiązanie na oszołomstwo, czyli optymizm, jak najbardziej, działaj optymistycznie, wierz w sukcesy, natomiast jeżeli chodzi o wydatki, zarządzanie finansami, wydajesz tylko to, co masz i planujesz kolejny miesiąc w oparciu o średnią z poprzednich 3 albo 6 miesięcy. Nawet jeżeli jesteś w styczniu, na przykład to oglądasz, to ja bym nie planował w oparciu o średnią tam z grudnia i listopada, bo w większości branż te miesiące są najlepsze, więc styczeń, luty mogą być dużo gorsze, więc nawet bym brał średnią półroczną na przykład, albo za cały zeszły rok. Także to jest to. Ja planując styczeń na przykład biorę średnią ze stycznia rok wcześniej, bo to jest dla mnie bardziej wymierne niż to, że nie wiem, w listopadzie był Black Week i super obroty zrobiliśmy. Także tak uważam, że jest rozsądnie. Kolejna rzecz, karty kredytowe. Karty kredytowe to jest błąd, który udało mi się popełnić 3 albo 4 razy, już nie pamiętam. 3 na pewno. No miałem je, bo to wiadomo, pani zadzwoniła, nawet nie trzeba było dzwonić. Wchodziło się na mBank i oni na klik dawali kartę, więc to sympatyczne, fajne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zapominałem, wtedy były karty kredytowe oprocentowane nie jak teraz na 10%, tylko na jakieś chyba 19%, jak było przeterminowane to. Oprócz tego nie doczytałem w umowie, że 54 dni bez odsetek to jest tylko jak płacisz tą kartą, ale jak już idziesz do bankomatu i wypłacasz pieniądze, co ja robiłem, ponieważ miałem inne długi, więc ja z tych kart wypłacałem w bankomacie, żeby zapłacić komuś hajsy i tak dalej. W związku z czym płaciłem od razu odsetki z tych kart. Dopiero po 2 miesiącach zauważyłem, że płacę te odsetki, bo jakoś tak się nie przyglądałem. No idiota. No ale to jest to. Z czasem zrozumiałem, że karta kredytowa to nie jest narzędzie dla ludzi. To jest po prostu absurdalne narzędzie. To jest tak, jakby zrobiono młot pneumatyczny z papieru. To nie wiem, no może to można w muzeum postawić jako ciekawy eksponat, ale to nie jest narzędzie do pracy. Karta kredytowa to nie ma w sobie nic mądrego. Jedyne zastosowanie karty kredytowej to jest w niektórych wypożyczalniach samochodów, w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych może ci być potrzebna karta, żeby coś tam zarezerwować. I to jest tyle. Ale wtedy sobie pożyczysz od kolegi, zabezpieczysz to gotówką i wypożyczysz samochód. Natomiast w normalnym życiu, hotele, samochody, jeżdżenie po świecie, cokolwiek, nie jest ci potrzebna karta kredytowa, ponieważ karty zwykłe, płatnicze mają już wszystkie te same funkcje. Ja nawet Revolutem mam zabezpieczaną czasem kaucję. Nawet ostatnio miałem w jednym apartamencie kaucję zabezpieczaną Revolutem. Myślałem, że się nie da, no ale akurat nie trafiłem z PIN-em w innej karcie, więc musiałem z Revoluta strzelić i zadziałało. Także da się nawet takie rzeczy. Rozwiązanie z multum. bardzo z góry dziękuję tym wszystkim osobom, które mi na maila wysyłają zdjęcia pociętych swoich kart kredytowych. Polecam Ci to zrobić teraz. Bierzesz nożyczki, tniesz karty kredytowe, wysyłasz nam zdjęcie na kontakt@ekspertia.pl. Naprawdę będziemy się cieszyć i kiedyś nawet wrzucimy te zdjęcia z zamazanymi danymi oczywiście. Natomiast zanim to zrobisz, to nie wypowiadasz umowy, tylko blokujesz kartę. Czy wchodzisz na system banku, blokujesz kartę, że ci ukradli i wtedy miła pani z banku zadzwoni, żeby ci wcisnąć rezerwową, duplikat, a ty powiesz, nie, dziękuję, ja nie chcę. Ale ważne, żebyś nie wypowiadał tego jeszcze, bo wtedy każą ci zapłacić w jeden dzień, czy tam w parę dni. Czyli masz tam kartę na 5 koła, to oni ci powiedzą, do jutra masz przelać te 5 koła i będzie problem. Znaczy, może nie będzie, ale u niektórych by był. W związku z czym tniesz karty, blokujesz je, żeby, nie wiem, jak wyrzucisz je do kosza, to żeby ktoś sobie ich nie poskładał, jak jesteś paranoikiem na przykład, tak jak ja, to ja zablokowałem te karty, ale nie wypowiadałem, tylko sobie spłacałem i tak dalej. Nawet oglądając to nagranie, możesz jako krok pierwszy to zrobić, a jako drugi wejść na swój bank i nadpłacić choćby 100 zł. Cokolwiek, albo 5 zł, żeby był chociaż nawyk nadpłacania. Tak warto zrobić. Także karty kredytowe nie wniosły żadnej wartości do mojego życia. Żadnej, a wiele jej zabrały. Kolejny element, który udało mi się popełnić, to oczywiście limit w rachunku. Limit w rachunku jest mega niebezpieczny z wielu powodów. Po pierwsze, on jest w rachunku, czyli jest taki wygodny, jest taki fajny, taki łatwy. Nie zauważa się, że się go wykorzystuje, a to dalej są pieniądze jutra zamiast pieniądze wczoraj. Ludzie, którzy nie wchodzą w kredyty, wydają swoje wczoraj, a nie jutro. Więc już to jest bezsens. Ale drugi bezsens, który mnie dosięgnął akurat, miałem tego limitu, nie wiem, 25 tysięcy i moja sytuacja finansowa była już tak straszna, że byłem w BIK-u, w KRD, wszędzie po prostu. Już byłem kompletnie niewypłacalny. W związku z czym nie wiedziałem, że bank może sobie co roku, przedłużając limit, że to nie jest limit na zawsze, tylko że on co rok ma prawo sobie sam, bez Twojej wiedzy i zgody, znaczy wyraziłeś zgodę w jakimś tam haczyku na początku, sprawdzić Twoją aktualną zdolność kredytową. I oni mi tak zrobili. I mBank wbija na KRD i mówi, no Panie Wieczorek, ale Pan już jest Lipton, Pan jest taki nieudacznik, no my Panu nie przedłużymy tych pieniędzy, bo szansa, że Pan je kiedyś oddasz, są mizerne. I co oni zrobili? I okazuje się, że to jest normalna, wredna taktyka banków, żeby dojechać kogoś i naliczyć mu nieskończone odsetki. Wypowiedzieli mi to praktycznie z dnia na dzień. Powiedzieli, dostałem list chyba, nie wiem, że masz tam 7 dni na spłat. Wyobrażasz to sobie, ja na tym limicie miałem stałe minus 25 tysięcy, bo nigdy nie umiałem tego nadpłacić, a oni mi nagle mówią, masz te 25 koła spłacić za tydzień albo komornik. No i był komornik, no co? Bo tego się nie dało zrobić, no. W tamtym momencie przynajmniej, więc nie wiedziałem, że tak to po prostu działa, że mogą ci wypowiedzieć z dnia na dzień po to, żeby naliczyć odsetki, bo oczywiście na tym polegała cała idea, bo ktoś mógłby pomyśleć, czemu, jak oni wiedzą, że ja nie umiem nadpłacić nawet 1000, to jak oni mogą oczekiwać 25 na raz? No nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni wiedzą, że ja nie będę w stanie tego spłacić, w związku z czym będą mi naliczać odsetki od przeterminowanej spłaty i gigantyczne procenty i tak dalej. To jest zwykła lichwa, ale legalna. Natomiast nie możemy tego zmienić, możesz zmienić swoje podwórko. Więc limit to jest słowo w ogóle jak gwałt. To powinno ci się jednoznacznie kojarzyć źle. Tego się unika. I już. Dobra. Kolejna rzecz to brak budżetu. Czyli oprócz tego, że konto skutecznie zerowałem zawsze, to jeszcze nie miałem żadnego planowania. Budżet to jest kilka rzeczy. Jedna z tych rzeczy to jest, że ty wiesz, ile masz w ogóle majątku. Czyli ile masz kredytów, czyli ile jesteś na minusie, ile jesteś na plusie, czyli wartość twojego samochodu, ale nie, że kupiłeś, no nie, że kupił auto za 250 koła. Nie, ile to jest warte, jakbyś chciał to dziś sprzedać, nie wiem, 100 na przykład, to jest twój majątek. No ale z drugiej strony masz leasingu 140 jeszcze do spłaty. No czy jak masz najem terminowy, to twój majątek samochodowy jest wyłącznie ujemny, bo masz tylko do spłaty, a nic nie masz. Także to dopiero jest lipa. W każdym razie majątek to jest jedna rzecz, czyli wszystko, co masz i wszystko, co wisisz komuś, to jest element majątku. W większości przypadków niestety on jest ujemny. U mnie przez większość życia dorosłego on również był ujemny, ale spokojnie, krok po kroku. Natomiast drugi element budżetu, ten bardziej taki codzienny, to są twoje wszystkie koszty i przychody. I znowu, bez oszołomskich, że zawsze dostawałeś od jakiegoś kontrahenta 3000 co miesiąc, a teraz nagle już domykacie jakiegoś deala i na pewno go domkniecie i w tym miesiącu on ci przeleje 50 koła. Spokojnie, jak domkniecie i rzeczywiście będzie umowa i to z terminem płatności u klienta, który przez 5 lat płacił zawsze na czas, to wtedy sobie to wpisuj w budżet, ale raczej bym poczekał. Natomiast wpisuj w budżet wszystkie koszty, które realnie ponosisz, czyli w tym celu, i to jest Twój pierwszy krok, trzeba stworzyć Excela na przykład, albo na kartce, jak to woli, i wypisać tam wszystkie koszty. Skąd je wziąć? No wystarczy wejść na Twoje konto przez ostatnie 2 miesiące i zobaczyć, co tam przelewasz. Ile płacisz na przykład pracownikom, ile płacisz ZUS-u, jak masz JDG, i tak dalej. Wszystkie te koszty, no i oczywiście wszystkie przychody. Oczywiście jak masz nieregularne przychody, bo jesteś freelancerem, no to jest to trochę trudniejsze i dlatego się liczy średnią z ostatnich 3 miesięcy na przykład, albo 6, jak tam wolisz. Nie myśl przyszłościowo na zasadzie, bo teraz będzie lepiej, tylko myśl przeszłościowo na zasadzie, przez ostatnie 6 miesięcy były takie przychody, czyli w tym miesiącu prawdopodobnie będzie również średnia z nich. No i już. I takie planowanie, czy to jest miłe? Dla większości ludzi nie. Dla mnie na początku też nie było, bo to jest takie liczenie, zwłaszcza, że pierwsza styczność z tym to jest ból. To jest taki ból, że kurczę, nie wiedziałem, że jestem w tak czarnej dupie, za przeproszeniem. Myślałem, że jest lepiej, a tu lipa. I nagle Excel mi mówi, no wieczorku, jesteś w złym punkcie swego życia. Albo dobrym, bo czasem się spada na dno po to, żeby się mocniej odbić. W związku z czym widocznie tak miało być. Tak czy inaczej, chodzi o to, żebyś później jednak w każdym kolejnym miesiącu budżetował, żebyś wiedział, na co idzie każda Twoja złotówka. W którymś momencie jest to niemożliwe, w którymś momencie chodzi o to, żebyś liczył, na co idzie każde Twoje 10 zł, a później każde Twoje 100 zł, ale nie może być tak, że ktoś zarabia 5 koła i nie kontroluje każdej złotówki. A większość ludzi tak ma, dlatego że nie chce się robić budżetu. Warto robić budżet, a wręcz trzeba, żeby być świadomym, gdzie idą pieniądze, co się z nimi dzieje. Wiesz lub nie, ale ja wziąłem kiedyś kredyt w mBanku na 45 tysięcy na klik, bo było tak, że Maćku, kliknij tu, 45 tysięcy zaraz będziesz mieć, no to klikam, no nie, czemu by nie. I do dziś nie wiem, na co poszły te pieniądze, ale naprawdę, no nie mam pojęcia. Pamiętam tylko, że pierwszym zakupem były suplementy diety, ale chyba nie za tyle. A co było dalej, do dziś nie wiem, po latach. Także tak działają kredyty, bo jak wydajesz nienamacalne cudze pieniądze, czyli bankowe tak jakby, to jakoś tak łatwiej się wydaje. Jak wydajesz swoje, to człowiek myśli. Po to jest budżet. Krok pierwszy, zatrzymaj to nagranie, zrób Excela albo na kartce tabelkę i wszystkie koszty miesięczne i przychody potencjalne miesięczne, może się okazać, że w ogóle jesteś na minusie co miesiąc. Też tak może być. Wtedy dobrze, że zrobiłeś budżet, bo wtedy wiesz, że trzeba wycinać koszty niektóre. Może trzeba będzie zrezygnować z jakichś abonamentów, z jakichś zbędnych kosztów. Może samochód sobie lepszy odpuścić na jakiś czas, ale tylko na jakiś czas. Jak to mówi Dave Ramsey, fantastyczny guru finansowy, warto, żebyś przez jakiś czas żył jak nikt inny, żebyś później przez całe życie mógł żyć jak nikt inny. Tak to działa właśnie. Także być może sobie warto parę rzeczy odpuścić na trochę, żebyś później miał rzeczy kupione za gotówkę i to takie, o których się filozofom nie śniło i żebyś się w pełni rozkoszował, ale jeszcze nie dziś. Za rok, 2, może 3. Warto? Moim zdaniem warto. Także działaj, zrób budżet. Kolejny mój klasyczny błąd, o którym mówię w tym programie, no to notorycznie, że prowadziłem jednoosobową działalność. Z tym się wiązały 3 rzeczy. Po pierwsze, płaciłem PIT-u 19% na podatku liniowym, gdy na spółce mógłbym płacić, no teraz 9, ale wtedy w tamtych czasach nie było 9, było chyba 15, jak dobrze kojarzę. Więc już parę procent bym zaoszczędził. To jest jedna rzecz. Po drugie, płaciłem ZUS-u 1400 w tamtych czasach, czy 1300. Jakbym miał spółkę, nie płaciłbym w ogóle. Już, żałosne. No i po trzecie i najgorsze, że nie miałem spółki ZO, ponieważ ona jest ograniczoną odpowiedzialnością, a JDG nie. Więc jak zaczęły się moje problemy finansowe i nie mogłem spłacać tych kredytów, limitów, długów i tak dalej, to przyszli komornicy i chcieli zabrać mi wszystko. Ale szczęśliwie okazało się, że już nic nie mam to zabrać, ponieważ już byłem ogołocony. W każdym razie, tyle stresu, co się przez to najadłem, to nikomu nie życzę, choć oczywiście jakaś lekcja z tego była i to całkiem niezła, ale znowu, można się uczyć na cudzych, zamiast na swoich błędach. W każdym razie, to jest to. Także jakbym wtedy miał spółkę ZO, to rozwiązanie jest mnóstwo. Oczywiście legendy kung fu w internetach głoszą, że nie, to nie jest tak proste z upadłością spółki i tak dalej. To od razu wiesz, że to teoretyk. Praktycy wiedzą, że z jednej strony to jest proste, jak się to robi z prawnikiem, a z drugiej poza upadłością jest milion innych sposobów. W każdym razie byłoby dużo, dużo łatwiej, bo jakby mi się powinęła noga. Nie mówiąc o tym, że jakbym miał spółkę, to części z tych kredytów w ogóle bym nie dostał, bo banki sobie zdają sprawę, że ze spółki się nie da tak łatwo ściągać pieniędzy i uczynić ich gołodupcem, więc dają kredyty dużo ostrożniej, więc dostałbym więcej odmów. Już. Także spółki górą. Mamy kurs sekrety spółek.pl, to zapraszam Cię tam na niego, masz linka pod tym nagraniem, bo bardzo, bardzo dużo tam jest wiedzy, jak się otwiera spółkę, jak się prowadzi, jak się wypłaca pieniądze ze spółek. Naprawdę potężny kurs, kilkaset osób już z niego skorzystało, działa i chwali. Także zapraszam Cię do niego, bo naprawdę sporo, sporo wiedzy. Dziś bym tego błędu już nie popełnił. Oczywiście zawsze tutaj taki disclaimer. Są działalności, w których JDG może się sprawdzić przez pierwsze 2 lata. Czyli jak się płaci niski ZUS typu 4-5 stów i masz działalność ultra prostą i rozsądek finansowy, czyli że w ogóle masz zasadę, że nie stosujesz długów, nie bierzesz kart kredytowych, robisz ostrożną działalność, czyli nie bierzesz pieniędzy od inwestorów bez informowania KNF-u i tak dalej, tylko no masz ten słynny w moich przykładach gabinet masażu, że no przychodzi klient, płaci za masaż, no i tyle, no to wtedy to JDG przez 2 lata może mieć sens. I jest parę takich przypadków. Natomiast w większości to się kupy nie trzyma. Dobra, ja bym zaoszczędził no kilkaset tysięcy złotych, jakbym nie prowadził JDG. Kolejna rzecz. Intensywne zakupy nie tego, co trzeba. Któregoś dnia zrozumiałem, że jestem człowiekiem impulsywnym pod tym kątem, że jestem w stanie robić impulsywne zakupy. Jestem w stanie albo wręcz muszę. I przez lata stwierdziłem, zmienię to. Ale później przeczytałem książkę Nawyki 2.0 Macieja Wieczorka. Nie, dobra, to było serio parę lat przed tym, zanim ona powstała. I zrozumiałem, że nie można eliminować nawyku, tylko trzeba go zmienić na pozytywny nawyk. Czyli, że świat nie znosi pustki. Jak już mamy jakiś nawyk, który jest w nas od lat, nie można go tak sobie po prostu wyłączyć. Trzeba go na coś przerzucić. Czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś rzuci palenie i już. Nie, to musi stworzyć nowy nawyk w zamian. Co zamiast palenia? Odpalane tymi samymi stresorami na przykład. I ja to samo miałem, w którymś momencie zrozumiałem, że muszę to zrobić z impulsywnymi zakupami. Czyli stwierdziłem, dobra, skoro ja przez całe życie robię impulsywne zakupy, kupuję byle co, to skoro przechodzę na minimalizm, bo tak się faktycznie stało, zostałem minimalistą 90, nie wiem czy 90%, ale może tak być, 70-80 na pewno, procent swoich rzeczy wywaliłem większość swoich ubrań, wywaliłem połowę książek, tych, których czułem, że już nie przeczytam nigdy, wywaliłem mnóstwo rzeczy, które mi nie są potrzebne, dzięki temu teraz jak gdzieś wyjeżdżam na wczasy na tydzień, to potrzebuję średnio 8 minut, żeby się spakować. Jak potrzebuję zrobić porządek we wszystkich swoich rzeczach, czy w biurze, czy w domu, to trwa to, nie wiem, też średnio z 5-7 minut, bo tych rzeczy nie ma wiele. I stwierdziłem, że skoro nie chcę mieć rzeczy, bo to już nie chcę mieć tylu rzeczy, to nie znaczy, że nie chcę mieć dobrych rzeczy, czyli że będę teraz kupować na siłę starą Nokię dla zasady, żeby być minimalistą. Natomiast nie chcę mieć tylu rzeczy, bo to dodaje dodatkowy bałagan do mojego umysłu. A robię impulsywne zakupy, trzeba to jakoś rozwiązać. I rozwiązanie było, że dalej będę robić impulsywne zakupy, ale teraz innych rzeczy. Czyli na przykład impulsywnie se kupię trochę bitcoina. Impulsywnie se kupię jakieś dolary. Impulsywnie se kupię jakieś euro. Impulsywnie se kupię, nie wiem, jakieś złoto na przykład. I już. I to jest dopiero ciekawe. Czyli ten sam nawyk, ale zastosowany w innym celu, czyli dalej impulsywne zakupy, ale już dobrych rzeczy. I to Ci właśnie polecam. Czyli ja Ci nie polecam przerwania bycia spenderem tak zwanym, wydawaczem, bo zawsze, czy zazwyczaj w rodzinie jest co najmniej jeden spender. Ja Cię zachęcam, żebyś dalej nie był, tylko wydawał na inne rzeczy. Także działaj i wypisz teraz, to jest Twoje ćwiczenie, na kartce znowu, nie w głowie, listę rzeczy, na które chciałbyś impulsywnie kupować. Czyli co zamiast nowe buty co tydzień, to może jednak nową srebrną monetę albo kawałek Ethereum, kryptowaluty, albo coś tam. Może nieruchomość, jak Twoje spontaniczne wydatki sięgają takich kwot. No śmieszki, heheszki, no ale ludzie kupują auta w najmie, czyli tracą 100-200 tysięcy, to mogliby za to kupić kawalerkę. Równie impulsywnie. I co? Mniej sexy brzmi? Może i brzmi, ale dużo bardziej rozsądne. Także to jest to. Kolejny mój błąd finansowy, jakkolwiek nie brzmi, to jest niezatrudnianie ludzi. Dlaczego to jest błąd finansowy? Ja chciałem robić wszystko sam. Prowadziłem szkolenia na żywo różne, na przykład z nauki języków obcych, różne tam z psychologii, więc ja to prowadziłem. To była jedna rzecz. Ja robiłem sam. Po drugie, ja robiłem sam catering cały, czyli dzień przed szkoleniem jeździłem po marketach i kupowałem banany. Po trzecie, robiłem sam księgowość, czyli sprawdzałem konta, robiłem wyciągi i tak dalej, analizowałem, wpisywałem stawki VAT, a tu zwolniona, a tu 23, a tu to. Po czwarte, sam robiłem zapisy na te szkolenia, czyli pisałem własne strony internetowe. Nauczyłem się HTML-a, PHP i pisałem te strony. Dlatego one były brzydkie, bo nie byłem w tym fachowcem, tylko robiłem to jako jedna z miliona rzeczy. Po kolejne, sam robiłem marketing tych szkoleń, czyli pojawiałem się w radiu, w telewizji, gdzieś tam, żeby o tych szkoleniach gadać i tak dalej. Sam robiłem wszystko. Czasem miałem kogoś tam dodatkowo na pół etatu, ale ogólnie to robiłem większość rzeczy sam. Sam wgrywałem strony na serwer FTP i tak dalej, nadpisywałem pliki, sprawdzałem, czy są dobre uprawnienia 777 i tak dalej. To jest chore. Nie można tak robić. Nie można. Mi to lata zajęło, żeby skumać, że to się kupy dupy nie trzyma. I w końcu stwierdziłem, dobra, zaryzykuję, czyli niby wydam pieniądze, stracę, a nagle się okazało, że jednak zarabiam. Bo się okazało, że obojętnie ile ja będę pracować, nawet jak będę pracować 16, to 3 pracowników plus ty, pracujący po 8, to masz 8 twoje i po 8 ich, czyli razem 4 osoby pracują po 8 godzin, to jest 32 godziny. Więc nawet jak ty się zaharujesz i będziesz pracować 16, to obniżając to o połowę i zatrudniając 3 osoby, pracujecie już 32, czyli dużo więcej. Mało tego, nie zatrudniając koniecznie od razu, tylko biorąc freelancerów, którzy zajmują się czymś, czyli webmastera od stron internetowych, marketera od Facebooka, od reklam i tak dalej, zaoszczędzasz jeszcze bardziej, bo to są fachowcy, więc oni robią rzeczy szybciej niż ty. A ty się koncentrujesz na tak zwanym helicopter view, czyli żeby latać nad swoją firmą i patrzeć, co trzeba zmienić, jakie rzeczy trzeba poustawiać i tak dalej, jak napisać procedury, żeby to działało. I już. Tak to działa. Dlatego uważam, że nie trzeba tracić na to lat. Mało tego, nawet uważam, że jak pracujesz na etacie, to też powinieneś zlecać. Czyli, że twój dom przed świętami powinna czyścić zewnętrzna osoba. Bo jeżeli nie jesteś czyścicielem, to się nie zajmuj czyszczeniem. Tylko zajmuj się swoją robotą, żeby być fachowcem, żeby dostać awans i zarabiać więcej. A jak ty będziesz myć okna, to będziesz świetnym myczaczem okien. Ale ty nie musisz być muczacza od okien, tylko lepiej, żebyś zajmował się tym, czym jesteś dobry. To wymaga pokory. Niektórzy mówią, to jest taki panicz, że on tylko by pokazywał palcem, a to jest wręcz przeciwnie. To jest właśnie najwyższy stopień pokory, że ja rozumiem, że ja w pewnych rzeczach nie będę dobry. Ja, Maciej Wieczorek, nigdy nie będę dobrym kucharzem. Próbowałem parę razy i jest to zawsze tragiczne. I tyle. Ja nigdy nie będę dobrym sportowcem. Uprawiam sport od zawsze i nigdy nie byłem w tym wybitny, nie byłem żadnym akrobatą, dobrym i tak dalej. Zawsze inni mieli lepsze postępy. Biorę to na klatę. Ale wiem, w czym jestem dobry. W przekazywaniu wiedzy, w dzieleniu się tą wiedzą z całym sercem. W tym jestem dobry. Więc w to inwestuję cały swój czas, czy większość jego, a inne rzeczy zostawiam tym, którzy są w tamtych innych rzeczach dobrzy. I wtedy jest win-win. Wszyscy wygrywają. Na tym to polega. Więc zlecanie to jest ważna rzecz. Twoje zadanie na teraz, zatrzymać to nagranie i wypisać rzeczy, które robisz, wszystkie rzeczy, które robisz w swojej firmie. Czyli myślenie, planowanie, wystawianie faktur na przykład, rozmowa z klientem przez telefon, pisanie maili, to. Wypisz wszystko, robienie kampanii na Facebooku, wypisz wszystko po to, żeby ta lista stała się twoim pierwszym krokiem do zlecania. I już. I potem zastanów się, co z tego powinieneś zlecić. Ja podpowiem, powinieneś zlecać wszystko to, co nie jest twoją największą pasją. Czy taką, czy jednocześnie w czym nie jesteś najlepszy. Czy jak widzisz, no, że robisz te kampanie na fejsie, ale ani cię to nie kręci, bo cię wkurza te wszystkie tam ustawienia i tak dalej, a ponadto nie miałeś w tym nigdy żadnych rewelacyjnych wyników, to może to jest coś, co należy zlecić. I już. I ja tak zresztą zrobiłem. Przepaliłem na Facebooku mnóstwo pieniędzy, nigdy nie zarobiłem na facebookowych kampaniach, zawsze byłem stratny i w końcu stwierdziłem, że może to powinien ktoś inny robić. Po co ja to mam robić? Bez sensu. Jak nie załapałem, to widocznie nie powinienem załapać. Zlecę to komuś, kto załapał, a ja załapałem w przekazywaniu wiedzy. Już. Także działaj, wypisz co robisz i do boju. Kolejny mój błąd finansowy to jest coś, co kiedyś człowiek, który jest w Polsce znany, dr Mateusz Grzesiak, nazwał mentalnością chłopaka za 5 zł. Mentalność chłopaka za 5 zł to jest coś takiego, że jak przychodzi do dużych wydatków, no to jesteś taki głupek, no nie? Czyli, że kupię se auto w leasingu za 6 tysięcy, albo jeszcze gorzej, w najmie terminowym, bo nieważne, bo nie liczyłem, bo mi powiedzieli sprzedawcy, że to jest najbardziej opłacalna forma finansowania i bla, bla, bla. Czyli w dużych pieniądzach nie ma takiego zastanowienia się. Ale w małych jest. Ten sam człowiek kupił tym autem za 6 tysięcy, on od dziś nie pije kawy w Starbucksie za 10 zł, bo to jest droga kawa. Czy za 15, już broń Boże. to jest droga kawa. I on zaparkuje kilometr od centrum, bo tam by zapłacił 6 zł za parking. I ja potrafiłem tak robić. Ja sobie myślę, któregoś dnia, no nie. Jeżdżę autem. Wtedy tym za 6200 miesięcznie. Oczywiście ja tego nie czułem jako auto za 6200 miesięcznie, które muszę płacić, tylko ja czułem, że ja mam auto za 250 koła, no nie? Bo to sposób okłamywania. Więc jeżdżę takim autem za ćwierć bani i parkuję dalej, żeby nie zapłacić 15 zeta za parking. I wtedy sobie pomyślałem, o co to w ogóle chodzi? To się kupy nie trzyma. To jest absurd. I to jest właśnie mentalność chłopaka za 5 zł. Czyli, bo kawy nie kupię, bułki nie kupię. Oczywiście to bułki to z przyczyn zdrowotnych nie powinieneś kupować, ale nie z finansowych. Więc ten słynny latte faktor, czynnik latte. Oczywiście ja jako weganin zalecam Ci tylko latte z mlekiem sojowym. Zresztą jest całkiem niezłe. Albo z owsianym, to już jest w ogóle fajne. Natomiast tłumaczenie, że oszczędzanie na kawie za 15 zł uczyni Cię milionerem, no to jest myślenie życzeniowe. To już jest takie kosmiczne. Oczywiście spotkałem raz osobę, która pracuje tak, że zarabia 2000, a codziennie wydaje około 70 na kawy i przekąski. Dobra, to był absurd. To faktycznie. U takiej osoby to już jest poważny uszczerbek na budżecie. Ale jednak, dla większości osób, a zwłaszcza dla ludzi, którzy robią biznes, skupianie się na takich pierdołach nic Ci nie da poza stresem. I teraz ja się pytam, czy jak Ty masz długi, jak ja w którymś momencie miałem długi 100 tysięcy, chciałbym, jak miałem długi milion, to się zastanawiałem, czy ja odmawiając sobie tej kawy, to naprawdę spłacę ten milion szybciej czy wolniej. Bo myślałem sobie, jak ja już wtedy będę totalnie zestresowany ciągle, że nic nie mogę, po prostu nic mi już nie wolno. Zaparkować muszę dalej, bo nie wolno mi wydać na parking. Kawki nie można, no nic nie można. To generowało taki stres, że jeszcze bardziej byłem zdemotywowany, że te długi mnie jeszcze bardziej przytłaczały. Także pewnych rzeczy sobie trzeba odmawiać, jak sytuacja finansowa jest ciężka. Może nowego domu, może samochodu lepszego, może warto sprzedać ten, który się ma. Jak masz dwa mieszkania, ale powinęła Ci się noga, to może jedno na razie sprzedaj i odkupisz za jakiś czas, czy kupisz inne. Natomiast, czyli duże rzeczy, ale nie małe pierdoły. Także to jest bardzo ważne, żeby nie mieć tej mentalności chłopaka za 5 zł. Kolejna rzecz to jest brak poduszki finansowej. To był oczywiście mój klasyczny błąd. Poduszka finansowa, czyli zapas taki, że jak przez pół roku nic nie robisz, to dalej żyjesz. Ja tej poduszki nie robiłem, bo nikt mnie tego nie uczył. W szkole nie było takich rzeczy. Także poduszka finansowa to jest, że jak zrobiłeś budżet, dlatego wcześniej mówiłem o budżecie, to wiesz, ile miesięcznie wydajesz. I poduszka finansowa to jest 6 razy ta kwota. Czyli żebyś, jakbyś dziś, nie wiem, za nie mógł, choroba, 6-miesięczny COVID. I leżysz. I tak leżysz. I 6 miesięcy. To, żeby przez te 6 miesięcy, żebyś mógł opłacić wszystkie koszty. Oczywiście, jak dzieją się w życiu ciężkie sytuacje, to my jesteśmy w stanie zmniejszać koszty, wiadomo. Bo można zawiesić na przykład firmę, można, czasem trzeba zwolnić kogoś, jakiegoś pracownika, oby nie. Czasem jakieś inne koszty, zbędne wydatki marketingowe i tak dalej. Jak jest gorsza sytuacja, to wiadomo, dużo można przyciąć, ale i tak proponowałbym mieć poduchę na 6 miesięcy. I to powinno być Twoim kolejnym takim minimum na koncie, którego się nie dotyka, a najlepiej, żeby to było na innym koncie. Na takim, z którego wypłata, takim rachunku oszczędnościowym, gdzie wypłata jest droga, nie opłaca się i się nie chce, a w ogóle nie pamiętasz hasła i tak dalej. Takie dobre konta. Także polecam zdecydowanie, a w zasadzie poduszka musi być. No, trzeba mieć poduszkę i to, że połowa ponad Polaków jej nie ma, spoko, najwyższy czas, żeby ją mieć. Także z poduszką czujesz się dużo lepiej. Przychodzą jakieś pandemie, jakieś dziwne akcje, no to od razu jest spokojniej. Dalej jest nerwowo, bo zawsze jest niepewność, ale jest dużo spokojniej niż ktoś, kto ma zero, jest gołodupcem i nagle ma się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a jeszcze straci pracę albo biznes. Także to jest to. Kolejny mój błąd to jest taki, że uwierzyłem, że im większe ryzyko, i to jest prawo świata, z którym się nie zgadzam, a wielu ludzi powie Ci, że ono jest prawdą, że im większe ryzyko, tym większe sukcesy. Że kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Znaczy, o ile kto nie ryzykuje, nie pije szampana, to się jeszcze zgadzam. Ale że im to ryzyko jest większe, tym lepiej, to uważam za bzdurę. Czyli, zresztą dam Ci przykład. Biznes typu 1. Nudny biznes, że jesteś, nie wiem, nauczycielem angielskiego. Czyli nauczyłeś się angielskiego, zainwestowałeś w to parę tysięcy złotych i sporo godzin. No i teraz otwierasz biznes, że ogłaszasz po znajomych, że robisz lekcje za 50 zł za godzinę. Więc jakie tu jest ryzyko? Co możesz stracić? Nawet firmy do tego na początek nie musisz otwierać, więc ryzyko to jest parę tysięcy tak naprawdę i trochę czasu. Minimalne ryzyko. Jaka jest szansa na sukces? No na to, że zostaniesz milionerem, to może niewielka, ale że zarobisz i że będzie z tego stały dochód, to szansa jest bardzo duża. Wystarczy, że poczytasz choć trochę o rekomendacjach, o jakimś bazowym marketingu i jest duża szansa, czy obejrzysz mój odcinek o personal brandingu na tym kanale dostępny, jest duża szansa, że będzie sukces. Więc ryzyko minimalne, szansa na sukces ogromna. No i drugi biznes. Panie, panie koleżko, mam tu dla Ciebie turbo biznes, inwestujemy w kryptowaluty, za które kupimy plantację bambusu w Meksyku, stopa zwrotu 80% miesięcznie. Tylko musisz dać mi namiary na swoje konto bankowe, ja się tam zaloguję i zrobię wszystko za Ciebie. Wchodzisz? Ryzyko 100 razy większe. Szansa na zysk? Prawdopodobnie 0%. I już takich oszustw dzisiaj nie brakuje. No i co? Większe ryzyko, mniejszy zysk, mniejsza szansa na zysk. Jak ja to zrozumiałem, to był dla mnie szok. Nagle zauważyłem, że ja pierdzielę. Czyli ja, żeby prowadzić dobrą firmę, która zarabia naprawdę poważne pieniądze, nie potrzebuję inwestować setek tysięcy, nie potrzebuję mieć wypasionego lokalu i tak dalej, nie potrzebuję mieć miliona rzeczy. Po prostu robię i już. Szok. To było niesamowite. I nagle się okazało, że na przykład robiąc taki biznes, jak my robimy, mając Instytut Lingwistyki, gdzie mamy kursy językowe, to tam, owszem, teraz już inwestujemy dużo pieniędzy, rozwijamy się, wprowadzamy nowe kursy i nowe kraje. Jak najbardziej, bo teraz nas na to stać i teraz to nie jest dla nas żadne ryzyko. Natomiast na początku otworzyliśmy i uderzyliśmy z impetem, zaczęliśmy zarabiać, sprzedając świetne kursy językowe. No i co? Ryzyko minimalne. A mój kolega w tym samym czasie otwierał restaurację. I dziś jest kłębkiem nerwów. Zainwestował znacznie więcej pieniędzy, znacznie więcej czasu i znacznie więcej nerwów. Więc widzę to w świecie biznesu naprawdę na każdej prawie płaszczyźnie, że to wcale nie ma związku. Ryzyko w biznesie jakiejś zawsze jest, ale to wcale nie jest tak, że im ono jest większe, tym większe pieniądze. Na przykład największe ryzyko jest, jakbyś został dealerem narkotykowym. A czy to są największe pieniądze? Owszem, one są niemałe. Jasne, są ludzie, którzy tak zostali milionerami. Natomiast znam co najmniej kilkadziesiąt dużo bezpieczniejszych biznesów, gdzie się zarabia dużo więcej niż na narkotykach. I już. Także tak to działa. Więc ćwiczeniem, które bym Ci tu polecił, to jest wypisz na kartce 5 przykładów biznesu, pięć przykładów dużego zysku przy niskim ryzyku. Że nie ryzykujesz zostania bankrutem, nie wiadomo czego, ale możesz zarabiać całkiem niezłe pieniądze. Wypisz 5 przykładów, które Ci przychodzą do głowy po to, żeby przestawić swój mózg na takie myślenie, że Ty masz myśleć zyskiem, a nie ryzykiem. A najlepiej myśleć dużym zyskiem przy małym ryzyku. Mi się to sprawdza od lat i dlatego mam duże takie poczucie bezpieczeństwa później, jak coś się dzieje na świecie i tak dalej, no to wiem, że dość rozsądnie zaplanowałem swój biznes. Kolejna rzecz, szukanie poręczycieli albo pożyczanie znajomym. Ja kiedyś wziąłem kredyt i poręczył mi go, mój kolega mi nie mógł poręczyć, w związku z czym poręczył mi ten kredyt jego szwagier. Czujesz to? Nie znałem gościa. Pozdrawiam, jeśli to ogląda, szwagrze mojego kolegi Wojtka. I on mi polecił ten kredyt, oczywiście poręczył, oczywiście problemy się zaczęły po jakimś czasie, no bo szwagier dostał później pisma, że ja nie spłacam i że może on by spłacił. Wiesz, co to jest poręczanie w ogóle? Poręczanie, jeżeli bank chce poręczyciela, to oznacza, że bank zdaje sobie sprawę, że ten, kto bierze kredyt, jest frajerem i prawdopodobnie go nie spłaci, więc trzeba mieć kogoś, u którego szansa na spłatę jest większa i to jest tak zwany poręczyciel. Po pierwsze, nigdy nie poręczaj nikomu, nawet swojemu dziecku kochanemu albo mamusi. A po drugie, nigdy nie proś o poręczenie. To jest podła przysługa. Nie proś o poręczenie. Przyjaciół, nieprzyjaciół, mamy, taty, nie. Jak już to zrobiłeś, spokojnie, to teraz trzeba to odkręcić, czyli spłacić to, przypilnować, żeby nie wrzucić tych ludzi w tarapaty i spłacić te kredyty w pierwszej kolejności, podjąć decyzję, że już nigdy nie poręczasz. I analogicznie, nie pożyczasz. Pieniędzy się nie pożycza. nie tylko od banku, ale od ludzi też. Jasne, jak masz inwestycje, robisz biznes inwestorski i szukasz inwestorów, którzy są ludźmi, którzy ci mają dać 500 tysięcy i ocenią twój biznes, to jest coś innego. To nie jest pożyczka, to jest inwestycja, jak oni są, zdają sobie sprawę, że to może nie wyjść, nie zostaniesz wtedy bankrutem i tak dalej i włożysz całe serce, żeby wyszło, to jest wyjątek, jeden z bardzo nielicznych. Natomiast pożyczanie od kogoś pieniędzy to jest rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna. Oczywiście no, są tam jakieś case'y typu no nie wiem, zablokowało ci kartę, nie możesz wypłacić z konta, masz tam 50 tysięcy, a potrzebujesz wydać 5 i bierzesz od kolegi. Jasne, różne takie, ale w większości przypadków nie należy pożyczać, a już na pewno nie należy poręczać. Ani od kogoś, ani komuś. I już. Ja wiele razy w przeszłości byłem proszony ludzi o pożyczkę, ja im odpowiedziałem tak, jak czułem w sercu. Nie mogę ci pożyczyć pieniędzy, bo to by było nieetyczne wobec ciebie. Zrobiłbym ci tym krzywdę, bo wtedy dałbym ci przekonanie, że pożyczanie pieniędzy jest dobre, a to jest straszne. To jest tak, jakbym był sędzią, ty byś mi tu przyszedł oskarżony o gwałt, a ja bym cię uniewinnił, bo dobrze ci z oczu patrzy. Nie, ja ci muszę dać karę najwyższą, jaka jest tylko możliwa. Ja bym dawał za gwałt to kastrację na początek, a potem schylanie się po mydło przez 10 lat. Taką bym karę dawał i byłbym przekonany, że zmniejszyłoby to odsetek tego typu aktów w społeczeństwie. Więc jak coś się robi głupiego, należy za to być karanym. I tyle. Dlatego nieetyczne jest pożyczanie komuś pieniędzy, bo ty mu dajesz nagrodę za to, że robi coś złego. Co? Gwałcicielowi też byś dawał pączki albo pedofilowi? To chore. Nie, nie należy tak robić. Jedziemy dalej. Inflacja stylu życia to jest naturalna rzecz, która ma miejsce, kiedy zaczynasz zarabiać więcej pieniędzy. Czyli zarabiasz więcej, no to lepsze auto, lepsze mieszkanie, lepszy telefon i tak dalej. I w tym nie ma nic złego. Bo po to zarabiamy, żeby żyć lepiej. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, czy lepiej mieć więcej pieniędzy, czy mniej, czy to woda, soda, bzdura. Znam wielu ludzi i na swoim przykładzie jednoznacznie mogę powiedzieć, że większe pieniądze są lepsze. I tyle. Period, jak to mówią Amerykanie. Po prostu koniec, kropka, bez dyskusji, lepiej zarabiać więcej niż mniej. Takie są brutalne fakty. Zawsze mieć lepiej więcej pieniędzy. Usłyszałem kiedyś od jednej osoby, że no ale nie warto mieć za dużo. Odpowiadam, nie ma czegoś takiego jak za dużo, jeżeli chodzi o pieniądze. Jest tak w kilogramach, ale nie w pieniądzach. W pieniądzach może być tylko za mało, a za dużo nie może być nigdy. Nie ma limitów. Im więcej pieniędzy, tym lepiej. Więcej, więcej, więcej. Tak, to brzmi chciwie, ale bardzo dobrze. Powinieneś zarabiać więcej, żeby dawać więcej miejsc pracy, żeby cieszyć się życiem i żeby pomagać innym cieszyć się życiem. Więcej, miliony, miliardy zarabiaj. Tego ci życzę. Każdemu, kto to ogląda. Tak powinno być. Jak psu buda, ci się to należy, jeżeli włożysz pracę. Tak powinno być. Z jednym disclaimerem, że to więcej, typu lepszy telefon, lepszy samochód, nie powinno być od razu. Że a, zarabiał ktoś 5 koła, nagle mu siadł jakiś kontrakt, dostał przelew na 30 i on już od razu idzie auto kupić. Nie, inflacja stylu życia powinna działać z opóźnionym zapłonem. Czyli powinna się odbywać 3 do 6 miesięcy po tym, jak poprawiły ci się dochody, żeby się upewnić, że te dochody rzeczywiście są już większe. Że one są stałe, że to nie był przypadek, jednorazowy strzał, grudzień albo jakiś Black Friday, jakieś takie rzeczy. Nie, że to jest na pewno stałe. I wtedy spoko. Wtedy poprawię sobie styl życia. Oczywiście człowiek, który nie żyje na kredyt, który nie ma kart, limitów i wszystko kupuje za gotówkę, dla niego to i tak jest bezpieczniejsza taka inflacja, no bo co, on i tak wydaje swoje. Natomiast i tak warto poczekać chwilę. Spokojnie, momencik, a zobaczę, czy to w przyszłym miesiącu też będzie tak dobrze jak w poprzednim. Jak tak, wtedy se kupię ten nowy komputer na przykład albo nowy samochód po kolei. Także opóźniony zapłon w inflacji stylu życia. To jest bardzo ważna rzecz. Żeby to zrobić, warto porównywać budżety miesięczne. Tak jak są wykresy na giełdach albo w Bitcoinie, to tak samo budżety miesięczne można porównywać. Czyli jak widzisz, że twój budżet miesięczny był, czyli przychody na przykład, były takie, raz były takie, potem były takie, potem były takie, a potem w ostatnim miesiącu były takie, to znaczy, że to nie jest jeszcze powód, żeby wydatki też tak szły. Ponieważ nie wiadomo, czy zaraz nie będzie tąpnięcia. Po każdym rajdzie do góry jest korekta. Każdy, kto się giełdą interesuje, ten wie. Także o tym należy pamiętać. W dochodach też tak często jest. Idzie dobrze, dobrze, nagle pik do góry, no to potem korekta. Potem dalej może iść do góry, ale poczekajmy. To jest ważna rzecz. Dobra, mój przedostatni błąd, znaczy przedostatni, o którym mówię dzisiaj, bo tych błędów były jeszcze napęczki, ale mówię o takich najważniejszych. Inwestowanie w rzeczy, na których się nie znam. To był mój taki klasyczny błąd, czyli coś było fajnego, brzmiało sensownie, chodź zainwestuj. No i wchodziłem w jakieś nawet piramidy finansowe, jak się później okazywało, bo przyszedł kolega i mówi, mam tu turbo biznes, nazywa się Banners Brokers, będziesz kupować takie reklamy, takie banery, stopa zwrotu, panie, milion w tydzień i tak dalej. No, inwestowałem to, nie wiem, kilkanaście tysięcy w to, no i oczywiście strata, wyzerowałem się kompletnie. Potem przyszedł inny kolega i jakieś dubli się to bodajże nazywało. Jeszcze inne jakieś Richie, już nie pamiętam, jakieś pozycje takie się tam ustawiało.
Bambus mi się podobał.
I plantacje bambusa, choć ja w plantację bambusa nie wszedłem już akurat, bo to na tym etapie już nie wchodziłem w głupoty.
Ale Forex super.
Forexy były jak najbardziej, też oczywiście wszyscy się wyzerowali, także to jest absurd, żeby inwestować w coś, na czym się nie znasz. To, że coś jest fajne, że obejrzałeś jeden odcinek, nie wiem, z Traderem 21 i myślisz sobie, kurczę, super, wchodzę w akcję, bardzo dobrze. Kolejnym krokiem nie jest wejście w akcję, tylko na przykład przeczytanie całego bloga Tradera 21 albo kupienie jego książek. Możesz z linka pod tym nagraniem nawet. Więc to jest kolejny etap. Jak widzisz, że ceny Bitcoina pobijają rekordy, to nie znaczy, że należy kupić Bitcoina, tylko to oznacza, że należy poczytać i dopiero z tą wiedzą zacząć lub nie zacząć, bo może się okazać, że już nie jest bezpieczny moment wtedy. I tyle. Także, a ja ten błąd popełniałem. Ciągle inwestowałem w rzeczy, na których się nie znałem, bo były fajne. W końcu, na przykład, zanim kupiłem kawalerkę, to przeczytałem 10 książek o nieruchomościach, setki blogów, setki postów na blogach i tak dalej. Mimo, że zakup kawalerki uchodzi za jedną z bezpieczniejszych inwestycji na świecie. Ale mimo to miałem już tę pokorę wtedy, że dobra, spokojnie, najpierw poczytam, dowiem się, jakie są minusy, plusy i wtedy dopiero wchodzę. A w jakieś hardkorowe, ryzykowne rzeczy wchodziłem tak sobie po prostu na pstryk. Więc to jest świetny sposób, żeby stracić pieniądze, także zachęcam Cię jednak, żeby się edukować. Czyli Twoje zadanie na teraz to jest wypisać na kartce, na czym się znasz, a w drugiej rubryce, na czym chcesz się poznać. Bo rubryka, na czym chcesz się poznać, to są rzeczy, inwestycje na przykład, które Cię interesują, ale w które jeszcze nie możesz wchodzić. Tylko najpierw musisz się poznać, wyszkolić się, kupić może jakiś kurs i tak dalej. Swoją drogą, na ekspertia.com.pl mamy bardzo dużo mądrych książek, również o inwestowaniu, jak ta tutaj Biblia Inwestowania. Tutaj poczytasz o 13 formach inwestowania i możesz wybrać, która Ci się podoba najbardziej i zaczniesz zgłębiać wtedy bardziej i dopiero wejdziesz w inwestycje. Dobra, ostatni mój błąd. Lance. Czyli chciałem się pokazać. Jest taka zasada psychologiczna, że jak czujesz się niewystarczający, to chcesz nadrabiać czymś, kompensować. To się kompensacja nazywa w psychologii, czyli nadrabianie po prostu. No więc ja czułem się niewystarczający, że miałem niewystarczająco uwagi na przykład. Byłem przez lata chorobliwie nieśmiały, więc się czułem niewystarczająco dobry. No i nagle się okazywało, że jak się ma coś fajnego, na przykład samochód albo zdjęcie z wczasów, to ludzie chwalą, lajkują i tak dalej. Więc robiłem to i oczywiście to jest klasyka gatunku, czyli że wydajesz pieniądze, których nie ma, po to, żeby kupić rzeczy, których nie chcesz, żeby zaimponować ludziom, których masz gdzieś, których nawet nie lubisz albo nie znasz w najlepszym wypadku. I tak robi mnóstwo ludzi, ja oczywiście też to robiłem. Lans, czy tak na zasadzie dowartościowywanie się rzeczami. To jest bezsens. Znaczy bezsens, łatwiej powiedzieć niż zrozumieć w pełni, ale to jest błąd finansowy też. Bo jak potrzebujesz się lansować, to wydajesz więcej. I już, bo rzeczami łatwo się lansować. Co ja zrobiłem, żeby przestać się lansować? Po pierwsze zrozumiałem jedną rzecz. Od tego momentu podjąłem taką decyzję, że za bardzo się nie chwalę tym, co mam. Czyli stwierdziłem, że dobra, mogę sobie kupić jakieś wymarzone auto, ale nie będę tego ogłaszać już na Facebookach, nie będę wrzucać zdjęć na Instagrama z tym samochodem i tak dalej. I nagle się okazało, że nabrałem takiego rozsądku w tym, że stwierdziłem, dobra, normalnie kupiłbym takie auto na kredyt albo w leasingu pewnie, albo w najmie to bym nie kupił, aż tak głupi to nigdy nie byłem, ale kupiłbym w jakimś leasingu od razu, dziś, już, teraz, żeby wszyscy widzieli, no nie? Zobaczcie, jakie to mam auto. Ale jak podjąłem decyzję, że nie mogę tego auta pokazać, że ja mogę tylko takie auto kupić, które ma dać radość mi, czyli nawet jakbym był na bezludnej wyspie z tym autem, to dalej by mi się fajnie jeździło, mimo że nie mógłbym nikomu go pokazać, to dalej bym je chciał. Tylko takie auto chcę. i w dodatku nie będę mógł o tym powiedzieć, jak już kupię. I już. I nagle się okazało, że rzeczywiście jestem w stanie odczekać, kupić auto później, poczekać, kupić używane, tańsze, dobrze sprawdzone oczywiście, ale nie kupować nowego, bezsensownego i tak dalej. I już. Myślę, że setki tysięcy zaoszczędziłem na tym, że nie pozwoliłem sobie już na dalszy lans, na informowanie świata o tym, co ja to mam albo czego to nie mam. I już. Dlatego też już mam zasadę, kiedyś zawsze jak jechałem na wczasy zagraniczne, brałem kamerę i nagrywałem. Oczywiście to działało, marketing, bla, bla, bla. Ale stwierdziłem, dla mnie to było stresujące, bo to dodatkowy sprzęt, nagrywanie, zamiast spędzać czas z rodziną, stwierdziłem, że nie wolno mi się lansować, gdzie ja spędzam wczasy. Od tego momentu, jak jeżdżę na wczasy, to nie powiem. Nie powiem, nie wstawię zdjęć i tak dalej. Nagle się okazało, że rozsądnie planuję wczasy, lepiej je spędzam, bo nie muszę tam nagrywać i tak dalej. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Czyli jeden element to jest, zastanów się, czy daną rzecz, która Ci tak korci, samochód, nie wiem, mieszkanie większe, zegarek, smartwatch, cokolwiek, czy dalej byś to chciał lub chciała, gdybyś wiedział, że nikomu tego nie możesz pokazać. Ten test pozwala Ci sprawdzić, czy to jest coś dla Ciebie, czy to jest coś, co macie dowartościować. Czyli czy to jest coś, co naprawdę daje Ci radość, czy to jest coś, co po prostu ma spowodować, że przestaniesz się czuć nieudacznikiem. I to jest jeden element. Drugi, genialny. Znowu, powiedziałem Ci wcześniej, że nawyków nie można eliminować, tylko można je podmieniać mądrzejszymi. Więc jak ja stwierdziłem, że ja potrzebuję się jakoś dowartościowywać, no jakoś tak już mam, no. Czuję jakoś tak, że lubię, jest takie powiedzenie, które poznałem w latach młodości, z którym się w pełni zgodziłem, że nawet świnka może wejść na drzewo, jeśli jest chwalona. No i tyle. I ja tak mam. W związku z czym stwierdziłem, dobra, to skoro mam taką słabość, bo to jest wada, no to jest wada, że potrzebuję jakiegoś uznania, to ja poszukam tego uznania w rzeczach dużo bardziej wartościowych. Bo to, że ja Ci się będę chwalić, jakie to mam auto, to nie jest dla Ciebie żadna wartość. Co to wnosi w Twoje życie? Co masz lepiej przez to? No jasne, kogoś to może zainspirować, że ja też dam radę, ale słabe to jest, słabe. Stwierdziłem, to ja mogę się dowartościowywać w taki sposób, który niesie wartość. Na przykład mogę się dowartościować, ucząc się języków obcych, znając ich kilka, to wniesie wartość, bo w ten sposób lepiej będę lepszą twarzą Instytutu Lingwistyki, będziemy mieć większą sprzedaż, a nasi, czyli więcej klientów, kupi te kursy i nauczy się szybko języka, a to zmienia życie na lepsze. Albo na przykład będę dowartościowywać się tym, że zostanę dobrym mówcą, że nauczę się dobrze gadać, modulować głos, żeby to było ciekawe, żeby ludzie nie zasypiali przy długich modułach jak ten. I wniesie to wartość w ich życie, czyli że będą wykonywać ćwiczenia i realnie będą zmieniać swoje życie. Czyli widzisz, zamiast takiego dowartościowywania się bezwartościowego dla innych, to stwierdziłem, przerzucę to na coś, co jest wartościowe też dla innych. Czyli zamiast lansować się pieniędzmi, zacząłem lansować się, czy w jakimś sensie dalej lansować się, umiejętnościami na przykład. Korzyściami, które można, swoimi doświadczeniami. Zobacz, nawet jak ja gadam o swojej głupocie finansowej, to jest jakiegoś rodzaju lans, no nie? Bo ja gadam, owszem, no robiłem takie głupie rzeczy, ale wyszedłem z tego. Jest to lans? Jest, bo wielu ludzi nie wyszło, czyli jakieś osiągnięcie mam. A to jest dużo lepsze niż powiedzieć Ci, to jest dużo bardziej motywujące, uważam, i merytoryczne, niż powiedzieć Ci od minus miliona do auta typu X, albo do wczasów jakichś tam. A nie. Od minusów do bezpiecznego, fajnego życia. To jest konkret, który motywuje wielu ludzi. A że auto i wczasy, to wszystko i tak przyjdzie przy okazji, jak będziesz tą drogą szedł. To tyle. Kilkanaście, chyba 15 błędów finansowych Ci dziś przedstawiłem, które popełniłem. Popełniłem oczywiście więcej, ale jak przerobisz te 15 i unikniesz ich, albo jak już je popełniłeś, to jak najszybciej je zaczniesz naprawiać, to oczywiście w swoim czasie, nie w miesiąc, żeby potem nie było, że to wezmę jeszcze jeden kredyt tylko i szybko kupię bitcoina, to odrobię wszystkie dotychczasowe straty. No nie, bo to znowu by było wchodzenie w tą samą spiralę. Jeżeli unikniesz tych błędów albo naprawisz te, które już popełniłeś, to gwarantuję Ci bardzo dobrą i bezpieczną przyszłość finansową, niezależnie od sytuacji na świecie, od różnych turbulencji i tak dalej. Ty zawsze możesz być w domu, można powiedzieć. To, czym chciałbym podsumować ten odcinek, to jest zasada świata, którą odkryłem nie tak dawno temu. Zrozumiałem jedną rzecz, że różne rzeczy się dzieją na świecie. Czasem coś nie idzie, czasem idzie, ale zauważyłem, że jak się raz zacznie przestrzegać zasad finansowych, to się nie da być kompletnym bankrutem. Po prostu, no bo jak nie masz żadnych kredytów, wszystko kupujesz za gotówkę, budujesz poduchę finansową, budujesz tak swój biznes na przykład, żeby mieć zawsze punkt wyjście B, wyjście C, wyjście D i żeby ciąć koszty, też wiesz jak i tak dalej, nie jesteś uzależniony od kontraktów na 3 lata w galerii handlowej i tak dalej, to nagle no nie da się wtopić ostatecznie. To już zawsze jesteś nieśmiertelny finansowo. Mam nadzieję, że ze zdrowiem też to tak działa, to testuję i uczę się tego cały czas. Natomiast z finansami to wiem. Wiem, że to tak działa, także życzę Ci, żebyś tych zasad się nauczył, nauczyła i żeby Twoje życie dzięki temu było lepsze. Bo jak to powiedział Robert Kiyosaki, pieniądze nie są w życiu najważniejsze, ale wpływają na wszystko, co jest. I tyle. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie. Przekaż to nagranie znajomym, podziel się tym, zalajkuj, skomentuj i zapraszam Cię na ekspertia.com.pl po nasze rozwojowe książki oraz na sekretyspółek.pl po kurs dla wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się, jak prowadzić spółkę. Powodzenia, wszystkiego dobrego, życzę Ci spełnienia swoich celów w tym roku, zrealizowania swoich nawyków. Jeżeli będziesz chcieć uczyć się języków, to niedługo myślę, że będzie taka okazja, bo coś fajnego idzie od Instytutu Lingwistyki już niebawem. Także do boju, wszystkiego dobrego, cześć!